Dzisiaj poznamy treść 28 rozdziału pierwszej księgi Samuela. W poprzednich rozdziałach, jak pamiętamy, opisane było ostatnie spotkanie Dawida ze ścigającym go po pustyni Saulem i ucieczka Dawida do ziemi Filistynów. Dawid schronił się w kraju Filistynów, żeby uciec przed zasadzkami Saula. Niemal 10 lat Saul ścigał Dawida, usiłując go zgładzić. Przebywając wśród Filistynów, Dawid z jednej strony zdobył zaufanie jednego z ich przywódców, króla Gat, Akisza, a z drugiej strony robił wraz ze swoimi 600 towarzyszami zbrojne wypady przeciwko wrogim Izraelowi ludom, Amalekitów, Girzytów i Geszurytów. Tępił w ten sposób niepożądanych sąsiadów na pustyni. Robił to w tajemnicy przed Akiszem, utrzymując, że dokonuje wypraw na Judę przeciwko swoim rodakom. Akisz wierzył Dawidowi, mówiąc: został znienawidzony przez swoich rodaków, pozostanie więc moim sługą na zawsze. Tymczasem Dawid niszczył wrogów swego ludu, wrogów Izraela. Tak kończyła się opowieść 27 rozdziału pierwszej księgi Samuela. A w początkowych wierszach następnego 28 rozdziału czytamy: w tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chcąc uderzyć na Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida: wiedz dobrze, że razem ze mną udasz się do obozu wraz z twymi ludźmi. Dawid odrzekł Akiszowi: oczywiście, sam się przekonasz, co uczyni twój sługa. Akisz odpowiedział Dawidowi: ustanawiam więc ciebie na stałe strażnikiem mojej osoby. Ponownie Filistyni zgromadzili swoje wojska, żeby walczyć z Izraelem. Dawid został zobowiązany przez Akisza do uczestniczenia w tej wojnie po stronie Filistynów. Dawid nie dał zobowiązującej odpowiedzi Akiszowi. Powiedział: sam się przekonasz, co uczyni twój sługa. Oczywiste jest, że Dawid nie walczyłby przeciwko Izraelitom wraz z Filistynami. Ale jak się przekonamy później, sam Bóg rozwiąże ten problem. Dawid nie będzie musiał w ogóle uczestniczyć w tej wojnie. A jaka sytuacja panuje w obozie izraelskim? Czytamy dalej: Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama, a Saul usunął wróżbitów i czarnoksiężników z kraju. Tymczasem Filistyni, zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. A więc czytamy, że prorok Samuel zmarł, mówiliśmy już o tym poprzednio. W Izraelu trwała jeszcze żałoba po nim. Saul, dowiedziawszy się o ruchach wojsk filistyńskich, zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. Saul stanął na czele Izraelitów, żeby walczyć przeciwko Filistynom. Nie czuł się jednak zbyt pewnie. Wypędził Dawida, który zawsze odnosił w walce z wrogami Izraela zwycięstwa. Nie miał też już Saul oparcia w Samuelu, szanowanym przez wszystkich Bożym proroku, który już zmarł. Saul wiedział, że teraz cała odpowiedzialność za losy wojny z Filistynami ciąży na jego barkach. Jak zachowa się Saul? Czytamy od 5 wiersza. Saul na widok obozu filistyńskiego przestraszył się. Serce jego mocno zadrżało. Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. Saul jest przerażony. Widzi potężną armię wroga, a Bóg, Pan Izraela, nie odpowiada na jego pytania. A Saul pyta, czy Pan da mu w tej bitwie z Filistynami zwycięstwo. Bóg nie odpowiada na pytania Saula, bo odrzucił go już jako króla Izraela z powodu jego nieposłuszeństwa. Czytamy dalej: zwrócił się więc Saul do swych sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy. Chciałbym pójść i jej się poradzić. Odpowiedzieli mu jego słudzy: jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy. Zdesperowany Saul, nie uzyskawszy odpowiedzi od Boga, zwraca się ku szatanowi. Kobieta wywołująca duchy zmarłych jest bez wątpienia na usługach szatana. Mimo że Saul wiedział o tym, że prawo mojżeszowe i cała Biblia jednoznacznie zabrania praktykowania spirytyzmu, i sam rozkazał wcześniej usunąć wszystkich wróżbitów i czarnoksiężników z kraju, teraz szuka porady u kobiety wywołującej duchy. Saul zupełnie utracił duchowe rozeznanie. Był nieposłuszny Bogu, niejednokrotnie postępował samowolnie i Duch Boży go opuścił. Jakże poważne to ostrzeżenie dla każdego człowieka. Gdy nie pozwalamy się prowadzić Duchowi Bożemu, zaczyna sobie rościć do nas pretensje szatan. Obserwujemy dzisiaj gwałtowny rozwój spirytyzmu, astrologii, wróżbiarstwa. Często ci, którzy propagują praktyki okultystyczne, utrzymują, że Biblia wcale nie potępia spirytyzmu jednoznacznie. Wskazują przy tym na wydarzenie, o którym mówimy teraz, opisane w 28 rozdziale pierwszej księgi Samuela, gdzie znajdujemy relację z pobytu Saula u wróżki, wywołującej ducha Samuela. Musimy zadać więc sobie pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się w Endor, gdy w domu kobiety wywołującej duchy Saul zażądał widzenia się ze zmarłym Samuelem. Czy kobieta ta rzeczywiście wywołała ducha Samuela z krainy zmarłych? Czy Saul rozmawiał z duchem Bożego proroka Samuela? Wtedy byłoby to jedyne miejsce w Biblii, gdzie opisany jest tego rodzaju przypadek. Zanim odpowiemy wprost na to pytanie, zwróćmy uwagę, co na ten temat pisze sama Biblia. W piątej księdze Mojżesza, czyli w księdze powtórzonego prawa, w rozdziale 18 znajdujemy takie słowa. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Jest to wyraźny biblijny zakaz skierowany do Izraela i do nas wszystkich, żebyśmy żadnych spirytystycznych praktyk wywoływania duchów, wróżbiarstwa, prób kontaktowania się ze zmarłymi nie uprawiali. Niestety, żyjemy w czasach, w których tego rodzaju praktyki są nagminne, są bardzo popularne. Przytoczę kilka znamiennych przykładów. Czasopismo Time ujawniło nie tak dawno, że ogromna większość gwiazd Hollywoodu kontaktuje się z wróżbitami, żeby dowiedzieć się, jaka ich czeka przyszłość. Jedni z najbogatszych ludzi na świecie, niepokojąc się o swoje przyszłe losy, szukają odpowiedzi u wróżbiarzy. W naszej prasie sportowej przeczytałem już któryś z kolei artykuł o sportowcach i trenerach, którzy zachowują określone przesądy, wręcz zabobonne praktyki, które mają im rzekomo przynieść zwycięstwo, zapewnić sukces. Na przykład nie golą się przed meczem, albo ubierają określoną koszulkę. Prasę zalewa fala horoskopów, które wielu ludzi traktuje zupełnie poważnie. Wczytują się w te horoskopy, wyczytują w nich swoją przyszłość. Biorą je naprawdę poważnie. Rozwija się w szybkim tempie astrologia, kierująca uwagę ludzi na odczytywanie przyszłości z gwiazd. Rośnie też liczba ludzi, którzy uprawiają świadomie lub nieświadomie jasnowidztwo, wróżbiarstwo, spirytyzm, okultyzm. Musimy zupełnie wyraźnie stwierdzić, że Biblia zdecydowanie i jednoznacznie potępia wszystkie tego rodzaju praktyki. Biblia ostrzega nas przed wszelkimi próbami kontaktowania się ze światem duchów. Zabrania wypytywania się o naszą przyszłość, o nasze przeznaczenie. W przypowieści o Łazarzu i bogaczu czytamy, że bogaty człowiek, który chciał powrócić do krainy żywych i skontaktować się ze swoimi braćmi, nie mógł tego uczynić. Nie było to absolutnie możliwe. Apostoł Paweł, który opisuje w drugim liście do Koryntian swoje pochwycenie do siódmego nieba, podkreśla, że będzie milczał, że nie może opowiadać o tym, co tam widział i słyszał. Paweł napisał w swym pierwszym liście do Tymoteusza: Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatana. Drodzy przyjaciele, wszystko, co jest nam potrzebne do życia w duchowej równowadze, w pokoju i szczęściu, Bóg objawia nam w Biblii. Bóg objawia nam tu samego siebie, a przede wszystkim także swój plan zbawienia dla każdego człowieka. Kluczową postacią Pisma Świętego jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który zmarł za nas i powstał z martwych, żeby otworzyć nam drogę do życia wiecznego w Bożym Królestwie. Biblia podkreśla wiele razy, że jedyną drogą do Boga Ojca jest Jezus Chrystus. Gdy ufamy Jezusowi, nie musimy szukać jakichkolwiek innych dróg kontaktowania się ze światem duchów. Jezus jest Królem całej rzeczywistości, i tej widzialnej, i niewidzialnej. Nie musimy niepokoić się o przyszłość, bo wiemy, jaka przyszłość czeka tych, którzy związali swoje życie z Jezusem. Wróćmy do Saula i jego wizyty u kobiety wywołującej duchy, a dosłownie według hebrajskiego oryginalnego tekstu kobiety mającej ducha, który wróży. Czytamy od 8 wiersza 28 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi, przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię. Odpowiedziała mu kobieta: wiesz chyba, co uczynił Saul. Wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc mnie narazić na śmierć? Saul przysiągł jej na Pana, mówiąc: na życie Pana, nie będziesz ukarana z tego powodu. Spytała się więc kobieta: kogo mam wywołać? Odrzekł: wywołaj mi Samuela. Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul. Odezwał się do niej król: nie obawiaj się. Co widzisz? Kobieta odpowiedziała Saulowi: widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi. Zapytał się: jak wygląda? Odpowiedziała: wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem. Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię i oddał mu pokłon. Jeśli przeczytamy ten opis uważnie, stwierdzimy, że Saul nie widział Samuela. Zapytał on kobiety, widzącej istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi, jak ta istota wygląda. A kobieta odpowiedziała: jest to starzec, jest on okryty płaszczem. Wtedy Saul wywnioskował, że to Samuel, i oddał mu pokłon. Wtedy ów duch przemówił do Saula jako Samuel. Demony potrafią się wcielić w każdą postać. Saul, udając się do medium spirytystycznego, otworzył się na wpływy szatana i szatan w pełni to wykorzystał. Dalej czytamy: Samuel rzekł do Saula: dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie? Saul odrzekł: znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mnie opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen. Dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić. Saul, odrzucony przez Boga, jest zdesperowany i boi się Filistynów. Nie czuje się na siłach, żeby samodzielnie podjąć decyzję co do walki z silniejszym od Izraela wrogiem. Samuel odrzekł, czytamy dalej: dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział. Odebrał Pan królestwo z twej ręki, a oddał je innemu, Dawidowi. Dlatego Pan postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś jego głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu jego nad Amalekitami. Dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów. Jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną. Całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów. Zwróćmy uwagę, że Saul nie dowiaduje się tu właściwie niczego nowego. Wszystko, o czym mówi mu demoniczna zjawa, zapowiedział już wcześniej, jeszcze za swojego życia, Samuel. Prorok przepowiedział, że Saul będzie z powodu swego nieposłuszeństwa odtrącony przez Boga i że on i jego synowie zginą. Saul nie otrzymał żadnej wskazówki, żadnej rady, która wskazałaby mu jakikolwiek kierunek działania. Saul nie odniósł żadnej korzyści ani żadnej pociechy, kontaktując się ze światem duchów poprzez praktyki spirytystyczne. Podobnie jest i dzisiaj. Praktyki spirytystyczne przynoszą ludziom jedynie niepokój, strach, depresję, dezorientację. Saul padł po tym seansie spirytystycznym jak długi i leżał przerażony. Czytamy o tym w końcowym fragmencie 28 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Zapytajmy teraz, jak powinniśmy ocenić całe to zajście w Endor, gdzie Saul radził się wieszczki? Biblia sama dokonuje oceny postępowania Saula. W pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 10, czytamy: Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej się dopuścił wobec Pana, wobec jego słowa, którego nie przestrzegał. Zapytywał też o wyrocznię wieszczkę. Pismo Święte ocenia więc jednoznacznie negatywnie postępowanie Saula, potępiając go m.in. za wizytę u wieszczki. Bóg nie odpowiadał na pytania Saula. Z pewnością też nie wzbudził Samuela, żeby rozmawiał z Saulem. To nie Bóg był obecny w Endor w czasie seansu spirytystycznego, lecz szatan. A szatan i jego demony potrafią wcielić się w każdą postać. Mogą udawać na przykład duchy tych, którzy zmarli, a których niektórzy ludzie, zagubieni jak Saul, chcieliby jeszcze raz zobaczyć lub usłyszeć. Biblia jasno naucza, że tylko Jezus Chrystus jest w stanie komunikować się ze zmarłymi. Tylko Jezus mógł i może przemawiać do zmarłych. Bezcelowe jest i szkodliwe podejmowanie prób kontaktowania się ze światem zmarłych poprzez praktyki spirytystyczne. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania odnośnie niewidzialnej rzeczywistości duchowej, zwracajmy się do Jezusa, do żywego Boga. On jest Panem tej rzeczywistości. W Księdze Apokalipsy apostoł Jan pisze, że objawił się mu zmartwychwstały Chrystus. Gdy go ujrzałem, pisze Jan, padłem jak martwy u jego stóp, a on dotknął mnie prawą ręką i rzekł: nie bój się, to ja jestem pierwszy i ostatni. Ja żyję, byłem umarły, a przecież żyję i to na zawsze. Mam więc władzę nad śmiercią i całym jej królestwem. Tak, drogi słuchaczu, Pan Jezus Chrystus i tylko On ma władzę nad śmiercią. Ma, jak podaje starsze tłumaczenie, klucze od grobu i śmierci. On był umarły, był w grobie, ale żyje i tylko On ma prawo i moc, żeby mówić nam jako zmartwychwstały o całej rzeczywistości śmierci i nowego życia. Nie zwracajmy się więc z naszymi pytaniami do szatana i do jego demonów, które będą nas oszukiwać, łudzić, niewolić, niepokoić. Zwracajmy się do Jezusa. On ma władzę nad śmiercią i całym jej królestwem. Drogi przyjacielu, jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do Jezusa. Jeśli potrzebujesz porady, zwróć się do Niego. Jeśli potrzebujesz ratunku, zbawienia, zwróć się do Jezusa. On zginął na krzyżu, zstąpił do krainy zmarłych, a potem pokonał śmierć, powstał z martwych, żeby Tobie i mnie dać życie wieczne.